Wojciech Słuleczyński, witam Państwa w komentarzach. Moimi gośćmi Robert Kiewlicz z Trójmiasta.pl i Marek Wołuszko z Telewizji Polskiej. Czekamy na Daniela Stenzla, który wczoraj gościł na Openerze, więc mam nadzieję, że już do nas zmierza, a nie odsypia się po wczorajszych wydarzeniach. Mam nadzieję, że złoży nam szczegółową relację zresztą z gdyńskiej imprezy. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego takiego, bym powiedział, wczorajszego zgrzytu w czasie wojaży pani Szydło i pani Kopacz po Polsce, czyli takiej wymiany zdań na temat euro oraz Grecji. Czy euro i Grecja staną się tematami polskiej kampanii przed wyborami parlamentarnymi?
No myślę, że tak, bo to jest przykład zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, czyli dla Platformy i dla PiSu. Idealny do tego, żeby nawiązywać do niego w trakcie wojaży. Jedna strona może mówić o tym, że to jest przykład klęski właśnie związanej z tym, że przebywa się w strefie euro, przyjmuje jakieś warunki brukselskie, niemieckie i przez to gospodarka upada. Druga strona z kolei może mówić, że to jest przykład tego, co mogłoby się stać, jeżeli będziemy wydawać pieniądze lekką ręką,
nie mamy, tak.
Też staniemy się Grecją. Także Grecja, mimo tego, że pewnie nadal stanowić będzie cel naszych wakacyjnych wypraw, czyli będzie taką destynacją, jak to się mówi w takim języku.
Tour operator,
czyli będzie miejscem, gdzie Polacy chętnie wyjeżdżają na wakacje, to Grecja na pewno w te wakacje będzie przez dłuższy czas takim idealnym tematem dla prowadzenia kampanii wyborczej.
Ale czy nie obawiacie się, że w toku tej kampanii powiedzenie tak zdecydowane nie euro przez Prawo i Sprawiedliwość nie jest jakimś rodzajem pułapki, w którą ta partia wpada w wypadku, gdy obejmie rządy w Polsce? Załóżmy, że Prawo i Sprawiedliwość jesienią obejmie rządy, mijają kolejne szczęśliwe lata prosperity gospodarczej i nagle przychodzi taki czas, kiedy euro będzie dla Polski ważnym elementem cywilizacyjnym, no i trzeba będzie wtedy też żabę zjeść, czyli wycofać się z tego, co się dzisiaj mówi?
Pani Szydło jest przeciwko euro, co jest naturalne dla PiS, ale ta druga strona, czyli pani Kopacz, też jak gdyby kategorycznie nie mówi, że wejdziemy do tej strefy euro. Ona powtarza od dłuższego czasu to, że wejdziemy do strefy euro, jeżeli będziemy na to gotowi. Żeby wejść do strefy euro, trzeba spełnić szereg rygorystycznych warunków.
Mam takie wrażenie, że ostatnio częściej mówimy, niż nie będziemy gotowi, niż będzie to naszym dobrze pojętym interesie.
No dobrze, ale żeby wejść do tej strefy euro, musimy spełnić szereg rygorystycznych warunków. My tych warunków nie spełniamy i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy będziemy spełniać. To jest tak, jak ja bym powiedział, mamy w Gdańsku Polsce, to teraz pierwszy gdańszczanin, gdańszczanka będą spacerować po Marsie, a kiedy to będzie za 100, 200, 500 lat, nie wiadomo, ale bez kozery mogę wam obiecać, że tak będzie.
No, Choć patrzymy na kraje wokół Polski, czyli te szczególnie niewielkie kraje wschodniej Europy, no to one bez większego bólu, łącznie z Litwą, która wydawała się z całą pewnością dużo bardziej zacofana gospodarczo, dużo mniej nowoczesna w sensie struktury i też biedniejsza niż Polska, to te euro przyjmują. Czy to jest to jakaś sytuacja, w której oni nie wiedzą, co robią, a my tylko jedni wiemy, co jest w naszym interesie?
Bo to jest też trochę Unia Daniel polityczna, Stenzel. Prawda?
Opener się skończył.
Dzień dobry Państwu. Przepraszam za spóźnienie, ale raz w roku tylko jest. Bo to jest właśnie też trochę unia polityczna, prawda? Nie tylko monetarna, więc to jest wyrażenie także pewnej woli politycznej, że chcemy przynależeć do tych krajów, które będą decydowały, a dzisiaj właśnie to jest tak naprawdę jądro Brukseli, no bo sens Unii Europejskiej poza, powiedzmy, bezpieczeństwem, to jest przede wszystkim wspólna gospodarka.
Ale twierdzi, że to jest bardziej prestiż, tak, dla nas, wstąpienie do strefy euro, niż taki realny interes?
To jest prestiż, to jest deklaracja polityczna na pewno też i to jest na pewno też większe bezpieczeństwo także ekonomiczne.
Ale poza prestiżem przede wszystkim powinniśmy myśleć o własnym interesie i o własnej kasie.
No tak, ale zobacz, co się dzieje w tym momencie, w sytuacji, w której Grecja ma problemy, jak Niemcy stają na uszach, właściwie można by powiedzieć. Wyobraźmy sobie, gdyby podobne problemy miała Polska. No, podejrzewam,
to nie
że
by było jak z Grecją,
byłaby,
że wstąpcie do Unii Europejskiej, ale później jakiś jest kłopot, to już sobie radźcie sami.
No nie, Grecy nie radzą sobie sami. Przecież nie są zostawieni sami sobie. Były pakiety pomocowe. To, że Grecy cały czas, prawda, mieli jakieś dziwne, absurdalne
kraj, który nie ma euro, a który znajduje się w podobnej sytuacji jak Grecja, natychmiast ma problem ten z głowy rozwiązany. Po prostu waluta tego kraju dewaluuje do takiego poziomu, w której nagle się okazuje, że to, co bierzemy miesięcznie z kasy w naszej firmie albo przysyła nam ZUS, to są jakieś grosze i ten kraj odbija się od dna, ale za cenę bardzo wielkiego zbiednienia społeczeństwa. Pod tym względem waluta euro, co by nie powiedzieć, ale broni dużą część Greków przed takim procesem zbiednienia, choć oczywiście też utrudnia rozwiązanie ich problemów gospodarczych.
Ja też pamiętam taką wypowiedź irlandzkiego laureata literackiej Nagrody Nobla, Seamus Heaney się nazywał, ja dobrze wymawiam irlandzkie nazwisko. I on mówił rzecz następującą, że taką immanentną, najważniejszą wartością dla społeczeństw, jego zdaniem w Europie, jest poczucie tożsamości języka i tożsamości własnej waluty. Czyli to są rzeczy, z którymi się najtrudniej rozstajemy. Przypomnijmy, że jest kilka krajów w Unii Europejskiej, które podziękowały za euro. To są kraje skądinąd dobrze sobie radzące finansowo, czyli kraje skandynawskie, Wielka Brytania. Natomiast i tam nie ma woli tego, aby pozbywać się własnej waluty. Mnie się wydaje, że taka tendencja do unifikacji może też rodzić pewne takie zupełnie naturalne odśrodkowe dążenia, czyli im bardziej będziemy naciskać na to euro, nie wyjaśniając ludziom korzyści. Bo ja pamiętam, kiedy euro wchodziło, to podstawową informacją dla wszystkich Polaków o tym, że warto wejść do tej strefy, była informacja następująca. Nie trzeba będzie w kantorach wymieniać pieniędzy, kiedy będziemy jechać robić zakupy czy odpoczywać w innych krajach. Okazało się, że to jest w ogóle niepotrzebne w dobie płatności elektronicznych. Okazało się, że w ogóle nie potrzeba nam gotówki.
Ja odnoszę takie wrażenie, że gdyby
więc
dziś...
ten argument jakoś odpada.
Gdyby dziś
musi się pojawić wyraźny argument, który przekona Polaków do tego, że warto mieć wspólną walutę.
Ja przypomnę, że kiedy przyjmowano euro w Europie, to ja odnoszę wrażenie, że ten argument, o którym ty mówisz, odegrał pewną sporą rolę, dlatego że kiedy to przekonywano ten najważniejszy kraj Europy, czyli Niemcy, a właściwie Niemców, no to dla nich wyobrażenie sobie, że od tego momentu z tą swoją walutą będą mogli jeździć na wspaniałe urlopy na południe Europy, był dość oczywisty. Dziś Niemcy sami wspominają dobre czasy marki i właściwie nie mają nic przeciwko temu, żeby, jakby to ładnie powiedzieć, jeździć z dowolną walutą do dowolnego kraju, bo przy pomocy właśnie owej elektroniki mogą sobie z tym poradzić. Wracamy za chwilę do naszej rozmowy. Być może porozmawiamy wtedy od razu o wodowaniu, a właściwie o takiej uroczystości, która odbyła się wczoraj w Stoczni Marynarki Wojennej.
Reklama.
Wojtek Suleciński, słuchacie państwo komentarzy, jest 9:18, moi goście już w komplecie, Robert Kiewlicz z Trójmiasta.pl, Marek Wałuszko z Telewizji Polskiej i Daniel Stenzel z TVN-u. Mówiliśmy o euro, ja chciałbym zacytować jednego z naszych słuchaczy, litewski lit, bo wspomniałem o Litwie, był od lat sztywno przywiązany do euro, więc Centralny Bank Litewski miał bardzo ograniczone pole manewru, więc przyjęcie euro nie zaszkodziło gospodarce litewskiej. Czy waszym zdaniem te deklaracje, one nie oznaczają po prostu też, mówiąc najkrócej, pewnych politycznych roszad, które właściwie uniemożliwiają nam wprowadzenie euro w przyszłości? Ja przypomnę, że w Polsce, żeby wprowadzić euro, trzeba zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję, jak się wydaje, no trzeba zgody tych dwóch partii, które są największe na polskiej scenie politycznej, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Niezależnie kto będzie rządził, to w tej konfiguracji zgoda tych dwóch partii jest niezbędna. Czy waszym zdaniem w ogóle w jakiejkolwiek przewidywalnej przyszłości istnieje możliwość zgody tych dwóch partii w tej kwestii?
No ja myślę, że wiesz Wojtek, mamy już tyle lat.
Że wszystko widziałem.
Że wszystko widzieliśmy, to znaczy kontynuacja wyborczych haseł później w realnym rządzeniu jest różna. Można obiecać na przykład, że obniżymy podatki, a potem je podnieść. Bo na odwrót mówić o tym, że będzie twarda polityka fiskalna, albo będziemy podnosić podatki i je na przykład obniżać. No różne rzeczy widzieliśmy. Także ja myślę, że jak mijają wybory, przestaje się liczyć następnego dnia nasz głos, elektorat. Politycy mają przed sobą jakąś tam perspektywę. Po roku, dwóch, no można wyobrazić sobie każdą konfigurację koalicyjną. Można wyobrazić sobie w obliczu różnych ważnych spraw, no każdą zmianę decyzji. Także
choć wydaje mi się,
ja
że bardzo trudna jest taka zmiana stanowiska w sytuacji, kiedy się przedtem rozpętało taką kampanię niechęci społecznej do na przykład jakiegoś rozwiązania i potem to partie polityczne pchane są przez samych wyborców, których kiedyś w tej sprawie do pewnych rozwiązań przekonały. Ja myślę, że w tym sensie jest to, jak mi się wydaje, temat czasami niebezpieczny, no bo właśnie potem kłopot jest z tym, kiedy trzeba takie decyzje ostatecznie w życiu podjąć.
Kwestia pewnie jakiejś pragmatyki politycznej. To jest to, co ty mówisz, Wojtku. Jeżeli PiS dojdzie do takiego wniosku, że to mu się po prostu opłaca wyborczo, że jego wyborcy na to czekają, że są właśnie eurooptymistami, to Jarosław Kaczyński będzie pierwszym politykiem, który powie, że powinniśmy wyjść do strefy euro.
Ja się obawiam
euro.
Innej sytuacji, że partie polityczne będą musiały dojść do przekonania, że to się opłaca Polsce, a problem będzie polegał na tym, jak wtedy przekonać Polaków, których w międzyczasie do tego euro żeśmy na przykład zniechęcili.
Ja myślę, że nie kolejnymi...
Pieśń przyszłości, to jest kwestia kilku lat, a nie kilku
kolejnymi
miesięcy.
Kolejnymi obietnicami wyborczymi zapewne, co spowoduje zwiększenie zadłużenia państwa, co znowu zamknie nam drogę do euro, bo jednym z warunków przyjęcia euro jest jakiś tam poziom zadłużenia, więc zamknięte koło.
Jedną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć w sprawie euro właśnie, bo to jest trochę tak, że dzisiaj każdy z nas lęka się, boi się tego, że nagle jego wypłata będzie wynosiła, prawda, 300, 400, 500 euro, bo mniej więcej Polacy zarabiają około 2-3 tysięcy złotych. Realnie tyle się w Polsce zarabia, jeśli chodzi o większość ludzi tutaj. I jeżeli ktoś sobie wyobrazi, że dostanie 700 euro do ręki, 500 euro do ręki i ma to wystarczyć na cały miesiąc, to tej waluty nie będzie chciał. To znaczy, jeżeli nasza gospodarka zacznie się na tyle rozwijać i politycy też w pewnym sensie pomogą tej gospodarce, nam też trochę pomogą z obciążeniami fiskalnymi, będziemy mieli realnie więcej pieniędzy do wydania, to nasz optymizm co do tej waluty zacznie rosnąć.
Choć no się cały czas wadzi, że taką kluczową rzeczą jest, pod jakim kursie się przechodzi na tę nową walutę i to jest zawsze ta kwestia, w której z jednej strony biznes chce, żeby to był kurs możliwie zły, a jeśli
tak
chodzi
myślę,
o prywatny...
Na ostatnie, zawsze można zapytać Polaków w referendum, czy chcą euro i...
A dopisać kolejne pytanie do tego referendum.
No może teraz jest troszeczkę chyba za wcześnie na to, ale w jakimś momencie... można zadać nam pytanie i zobaczyć wtedy, czy Polacy chcą tego euro, czy nie, bo
ale jeżeli się
zapominamy,
będziemy...
że też jest coś takiego jak referendum.
Ale jeżeli będziemy się bogacić realnie, rzeczywiście, to po co nam to euro właściwie, jeżeli będziemy i tak dużo zarabiać w złotówkach i będzie nas stać na to, żeby wyjeżdżać na zakupy za granicę i tam szaleć.
To prawda, choć z drugiej strony ja odnoszę takie wrażenie, że euro był jakimś punktem pewnego ważnego programu integracji europejskiej, który w międzyczasie uległ całkowitej destrukcji. Dziś już nikt nie mówi o dalszej integracji. Integracji, która na przykład też zmieniałaby no, ogromną ilość rzeczy, które w tej chwili w każdym kraju Unii Europejskiej rozgrywane są inaczej, takich jak właśnie kwestie podatkowe, kwestie socjalne i tak naprawdę euro był tylko elementem tej układanki, która po prostu no, w rzeczywistości nie została zrealizowana. A teraz chcę was spytać o pieniądze i to duże, wydane, jak ktoś ostatnio mówił, na jedną motorówkę, czyli na ORP Ślązak. Czy wczorajsza uroczystość to był wielki sukces polskiego przemysłu i polskich sił zbrojnych, czy to było przyznanie się tak naprawdę po latach do błędu, który żeśmy kiedyś popełnili? Robert Kiewlicz, który był wczoraj.
To był taki symboliczny moment. Na pewno nie jednemu tam marynarzowi, wojakowi zakręciła się łezka wokół, bo pewnie byli jeszcze w latach 90. przy podpisywaniu tych kontraktów i negocjacjach na ten temat, ale ja bym się jak gdyby konstrukcyjnie do tego nie czepiał, bo to jest okręt powstały na bazie koncepcji MECO-A100, która na podstawie tej samej koncepcji chyba w zeszłym roku, w 2014 roku Izrael sobie zamówił takie okręty,
prawda,
a mają najnowocześniejszą...
Pięć takich okrętów ma tak. Bundesmarine, a cztery takie okręty zostały z pomocą
nie ma się
Niemiec zaprojektowane dla Izraela.
Czy jest bardzo dużo rzeczy, do których się można przyczepić, dlatego że jest to korweta wielozadaniowa na dzisiaj, tylko jest to patrolowiec, a istotą patrolowca jest na przykład posiadanie dwóch łodzi typu RIB, a nie jednej, które będą spuszczane po slipie, czyli powiedzmy w tej tylnej części statku, tak żeby łódź się znalazła w ciągu kilkudziesięciu sekund na wodzie, a w tej konstrukcji, która jest zaadoptowana właśnie z Gawrona, miejsce na łódź jest na przykład z boku i ta łódź będzie prawdopodobnie spuszczana dźwigiem. W związku z tym są pewne takie rzeczy, które powodują, że patrolowiec musi być sprawną, szybką jednostką. są zupełnie inne zadania. W korwiecie wielozadaniowej mogły być zainstalowane rakiety. Tutaj mówią dowódcy niektórzy, że to też będzie możliwe na patrolowcu. No ale na miłość boską, po co na patrolowcu montować jakieś zestawy z rakietami? To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Mówią specjaliści, którzy znają się na tym projekcie, że na dzisiaj prawdopodobnie Stocznia Marynarki Wojennej nie będzie w stanie sama zainstalować całego osprzętu bojowego, który powinien znajdować się nawet w tym, na tej jednostce. Do 2020 roku nie wiadomo, czy się wyrobią. Takie były głosy wczoraj od ludzi, którzy naprawdę dobrze znają ten projekt, dzisiaj już nie są, albo są poza Marynarką Wojenną. I tych wątpliwości jest mnóstwo. To znaczy, to jest statek, który jest... To jest taki creme de la creme tej całej polskiej sytuacji, tego naszego polskiego myślenia i braku odpowiedzialności polityków, bo projekt Gawrona jest jakimś totalnym skandalem i ludzie, którzy podejmowali decyzję 15 lat temu, bo to mniej więcej wtedy zapadało, dzisiaj powinni na pewno odpowiadać przed sądem, przynajmniej przed sądem.
Ja przypomnę, że efektem tej decyzji przede wszystkim było ogromne rozwleczenie budowy. Było w międzyczasie doprowadzenie tej stoczni praktycznie do upadku.
I skandaliczna decyzia polityczna Platformy. Bo
no i wydano też ogromną ilość pieniędzy.
Minister Klich oddał gigantyczne pieniądze w czasach kryzysu, co prawda, ale oddał z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Te pieniądze miały być między innymi przeznaczone na kontynuację Gawrona. Wtedy minister Klich miał mówić także niektórym wojskowym, że kończymy z tym projektem.
Choć oczywiście... też przypomnę, że ten projekt jest wyjątkowo drogi. Wydano na niego dziś już blisko 1 mld zł, żeby okres był gotowy w wersji patrolowej, wydać trzeba kolejne pieniądze, że jeśli by miał być gotowy w wersji korwety, wydać trzeba byłoby około jeszcze 500 milionów. Przypomnę, że ten projekt SAR-6, czyli ten projekt 4 korwet dla Izraela, które częściowo mają być wyposażone w izraelski sprzęt, więc ta cena nie obejmuje części wyposażenia, jest realizowany za 480 milionów dolarów, czyli za mniej więcej...
300 miliard 400.
Tak, 4 okręty.
Ale zobaczcie, że jak gdyby stosunek przez te lata Platformy Obywatelskiej do Stoczni Marynarki Wojennej, do przemysłu zbrojeniowego się zmienił. No nie jest już tajemnicą
przez
to,
Ukrainę.
Że Stocznia Marynarki Wojennej w najbliższych prawdopodobnie tygodniach wyjdzie z upadłości likwidacyjnej i całość jej udziałów, które posiada Agencja Rozwoju Przemysłu, zostanie wcielone do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. I mnie najbardziej obawia to, że ładowanie wszystkiego, co się rusza, do Polskiej Grupy Zbrojeniowej teraz, co spowoduje zapewne w najbliższej przyszłości to, że wszystkie kontrakty, wielomiliardowe kontrakty na nowe okręty dla Marynarki Wojennej pójdą do stoczni państwowych, czyli Nauty Stoczni Marynarki Wojennej, a na przykład taka remontowa, która przez polityków PO jest stawiana za wzór, no będzie się musiała obejść smakiem. Mam nadzieję, że to się skończy tylko irytacją prezesa Sojki, a nie jakimiś problemami finansowymi.
To prawda, ale rzeczywiście po tym kontrakcie na niszczyciele min, który jak na razie wystartował bardzo dobrze, to i co dowodzi tego, że to właśnie stocznie prywatne mogłyby być dobrymi partnerami dla polskiej marynarki wojennej, wraca pomysł, żeby wszystkie pozostałe jednostki, łącznie z bardzo trudnymi konstrukcyjnie okrętami podwodnymi, były budowane w właśnie stoczniach państwowych. Przypomnę, że to także wywołuje ogromne emocje, dlatego że wiele wskazuje na to, że nasze stocznie zatraciły być może umiejętności budowania tak skomplikowanych jednostek,
nie
jak
zatraciły.
Okręty wojenne. Ja nie jestem pewien, czy w polskich warunkach nie należałoby jednak przyjąć takich zasady, które przyjmuje wiele biedniejszych krajów, że szczególnie ta jednostka prototypowa budowana jest jednak w kraju, w którym kupuje się licencje. Być może gdyby prototyp Gawrona był budowany w Niemczech i był na przykład bardziej podobny do niemieckich korwet, byłoby to i tańsze, i prostsze, i myślę, że ciekawe. Choć myślę, że warto, żebyśmy jeszcze do tego przykładu powrócili zaraz po krótkiej przerwie. Wojciech Suleciński, słuchacie państwo komentarzy w Radiu Gdańsk. Jest 9.35. Moimi gośćmi Robert Kiewicz, Marek Wałuszko, Daniel Stenzel. Rozmawialiśmy o RP Ślązak. Czy wy wiecie, co nas czeka w najbliższych latach? Mówiliśmy o tym pomyśle na tym, żeby to państwowe stocznie, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, która ma przejąć zbankrutowaną stocznię Marynarki Wojennej do swojego potencjału, miałaby być tym głównym budowniczym polskich jednostek. Czy to jest pomysł, który waszym zdaniem będzie realizowany? Ja nie słyszałem wiele na temat polityki w sprawie Marynarki Wojennej, żadnych wypowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. To też mnie zaczyna interesować, bo być może od jesieni będziemy mieli zupełnie inny rząd i być może zupełnie inną politykę zbrojeniową.
Ja przypomnę, że mamy taką strukturę teraz, że to przynajmniej wynika z wypowiedzi naszych znajomych, którzy kiedyś pracowali w Marynarce Wojennej, że przeniesienie decyzji, przeniesienie dowództwa do, z Wybrzeża do Warszawy, to była taki gwóźdź do trumny dla Marynarki Wojennej. I że Marynarka Wojenna jako rodzaj sił zbrojnych po prostu przestała się liczyć i była przez wojskowych niedoceniana.
Znaczy tych w zielonych mundurach.
Tych w zielonych mundurach, bo no, ja nie wiem, na ile w tym jest prawdy, bo wiadomo, w wojsku, tak jak w każdej strukturze, są różnego rodzaju pewnie animozje, że ci w zielonych mundurach nie lubią tych granatowych i na odwrót, że ktoś tam za dużo pieniędzy dostaje, a ktoś mniej. Ale coś w tym jest. To znaczy, myślę, że coś w tym jest, że brak tego dowództwa tutaj w Gdyni, obojętnie, czy to byłoby jakieś, nie wiem, wielkie, rozbudowane dowództwo, czy może trochę skromniejsze, ale jednak dawałoby poczucie takiej obecności nad morzem. No i być może w przyszłości, dającej się przewidzieć, zracjonalizowałoby te wszystkie decyzje takie związane z zakupem czy z budową nowych okrętów.
Ja myślę, że ciekawym przykładem na to, czy istnieje sens tego naszego modernizowania Marynarki Wojennej, były tegoroczne ćwiczenia Baltops, kiedy nagle się okazało, że większość krajów NATO i tych krajów, które z NATO trzymają, czyli na przykład neutralna Szwecja czy Finlandia, nagle w tych ćwiczeniach pokazały ogromny potencjał marynarek wojennych, pokazali pewnego rodzaju plany działań na Bałtyku, łącznie z tym, że desantami, z minowaniem przybrzeżnych wód Szwecji. No właśnie, cała masa różnego rodzaju działań, które pokazują, jak mniej więcej wyglądałby taki konflikt na Bałtyku.
Ale kraje skandynawskie są po prostu chyba bardziej związane z morzem niż my. U nas, tak jak Marek powiedział, przeniesienie tej dowództwa Marynarki do Warszawy, a z Warszawy już tak morza dobrze nie widać, nie? No i to jest
ale ja jeszcze przypominam, że przed wojną kierownictwo Marynarki Wojennej także znajdowało się w Warszawie, jedynie dowództwo floty znajdowało się w Gdyni, czyli struktura była dość podobna jak teraz.
Ta długość wybrzeża też naszego, pamiętaj, Wojtek, chyba z 5 razy mniejsza. Trochę to inaczej wszystko.
No tak, ale nikt nie ujmował władzy admirałowi Udrugowi, który kwaterował w Gdyni właśnie jako dowódca floty i wydaje się, że jak na możliwości przedwojenne, to polska marynarka wojenna okazała się nawet zbyt liczna i to zresztą przez wielu jako przykład podawane jest do dziś, że okazało się, że ta nasza marynarka przed wojną nam się do niczego nie przydała, oprócz tego, że wysłaliśmy ją naszym sojusznikom w prezencie.
A ja powiem coś, co jest mało popularne, szczególnie w Trójmieście i szczególnie w Gdyni, gdzie było kiedyś dowództwo Marynarki Wojennej. Z początku też mi się ten pomysł nie podobał i zastanawiałem się, no ale jak to, prawda? Ktoś z Warszawy będzie nam mówił, jak mamy pływać tutaj u nas, którędy, przez główki portowe wpływać. Ale tak sobie pomyślałem, że dzisiaj tak naprawdę liczy się sprawność podejmowania decyzji, pewna organizacja i skupienie tych decyzji dosłownie w kilku rękach, tak żeby dowództwo ograniczyło się do posiedzenia kilku panów ważnych, tak jak my sobie tu siedzimy przy tym stole, tylko że poza nami jeszcze ze 2-3 osoby musiały siedzieć. Poza naszą czwórką jeszcze ze 2-3 osoby musiałyby wiedzieć, plus prezydent, plus minister obrony, żeby podejmować szybko, sprawnie decyzje i oni po prostu muszą być na miejscu. To znaczy mi się wydaje, że ten pomysł wymyślony przez MON, żeby skupić właśnie dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych w Warszawie, nie był taki zły. Natomiast kolejna rzecz, wracając jeszcze do Marynarki Wojennej i do roli Marynarki Wojennej, do Gawrona. Istotą problemu był brak sprecyzowania celu, do którego ma nam posłużyć Marynarka Wojenna. To znaczy, kiedy były podejmowane decyzje, prawda, o 12 gawronach, 12 korwetach wielozadaniowych, to były chyba jakieś imperialne marzenia ówczesnych decydentów, którzy wtedy w MON-ie i w
Ministerstwie Obrony się dzieli. Choć ja przypomnę, że kiedy popatrzeć na takie analizy różnych planów, które podejmowano w czasach PRL-u wobec Marynarki Wojennej, to też sytuacja była bardzo podobna.
Ale jedną rzecz chciałem
jeszcze... Właściwie od lat 60. pierw planowano ogromną ilość okrętów, potem budowano jakiś prototyp i okazywało się, że się albo skończyły pieniądze, albo przyjaźń ze Związkiem
Radzieckim. Dzisiaj się taktyka wojenna trochę zmieniła i ja uznaję też argumenty tych, którzy twierdzą, że dzisiaj, kiedy Bałtyk właściwie jest jeziorem wewnętrznym Unii Europejskiej, poza jednym znaczącym wyjątkiem, prawda, jednego państwa, to tak naprawdę i na Morzu Śródziemnym, i na Bałtyku można operować absolutnie sprawnie przy pomocy wielozadaniowych samolotów. To znaczy dzisiaj, myślę, samoloty są tak naprawdę najistotniejsze. Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj, w jaki sposób Amerykanie oczywiście nie załatwili tego problemu, ale atakowali cele państwa islamskiego przy pomocy właśnie wielozadaniowych samolotów. Wielozadaniowe samoloty były absolutnie najważniejszym priorytetem dla polskiej armii swego czasu. Dobrze, że one zostały kupione, powinny być dalej pewnie modernizowane, powinny być kolejne decyzje o kolejnych zakupach właśnie tego sprzętu. A marynarka wojenna, tak jak to zostało ostatnio określone, powinna nam posłużyć po pierwsze pewnie do konwojowania ewentualnych gazowców, chociaż ja myślę, że to jest na wyrost, i niestety patrolowania naszej linii wybrzeża. I te cele, które zostały określone, one dzisiaj spychają trochę marynarkę wojenną w kąt z jednej strony, ale z drugiej strony my w końcu wiemy, do czego to ma nam posłużyć, i dzisiaj decydenci w Warszawie wiedzą, do czego, no ja mam, jaki sprzęt
ja
dobrać.
Mam zupełnie inne zdanie, uważam, że są, znaczy, łóżko.
Ja uznaję te rację. Okręty, nie jesteśmy...
I postrzegam marynarkę wojenną nie tylko jako same okręty, ale też jako inne narzędzie do prowadzenia walki. No, na przykład może być lotnictwo marynarki wojennej. Nie musi to być koniecznie lotnictwo.
A to już są tak drogie rzeczy, na które tylko...
Dlaczego powinniśmy wkładować pieniądze? No tak, ale to jest wielozadaniowe statki.
Pytanie,
takie...
bo jakby zagrożenia i wojny Ślązek. Nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć. No, 2 lata temu, gdybyśmy tutaj siedzieli, pewnie nie rozmawialibyśmy o tym, co się stanie na przykład na Ukrainie. Teraz rozmawiamy o tym, że Rosjanie w ramach, nie wiem, inwazji na kraje nadbałtyckie mogą zająć Wyspy Szwedzkie. No to, i to są poważne rozmowy w prawie, że w każdej skandynawskiej gazecie. Więc sytuacja się zmienia. To, że wpływa amerykański krążownik niszczyciel na Morze Bałtyckie, zmienia od razu sytuację militarną w tym rejonie. I tutaj chyba nie ma o czym dyskutować. To jest nośnik takiego uzbrojenia, które zupełnie jakby zmienia sytuację geopolityczną w tym regionie. Więc Rosjanie to wszystko dokładnie obserwują. Wojna jest droga. Gdybyśmy nie finansowali armii, mielibyśmy pewnie dywany na A1 z Gdańska do Warszawy, ale po prostu wszystko kosztuje. No zawsze jest pytanie, czy to jest nam potrzebne, czy nie.
Choć wydaje mi się, że sprawa Gawrona i sprawa Ślązaka moim zdaniem przypomina o jednym, że jeśli tych pieniędzy mamy ograniczoną ilość, to warto je wydawać rozsądnie.
Dokładnie. Ja myślę, że warto po prostu przemyśleć te cele, do których te okręty powinny być.
I właśnie
być
dlatego
używane.
Mówię o tym.
Jest program Cormoran na przykład, który mówi o trałowcach, czyli o okrętach.
Niszczycielach min, dokładnie.
Tak, które będą niszczyć miny.
Za miesiąc chyba pierwszy jest budowany.
To jest chyba dobry pomysł. No, trudno dyskutować z tym, żeby rozminowywać porty, jeśli ktoś się zaminuje. Nie? I mieć tutaj własne, dobre do tego okrętu.
No więc właśnie cele, czyli po pierwsze właśnie konwojowanie ewentualne, potencjalne, po drugie pilnowanie naszej linii wybrzeża i Wysp Szwedzkich, powiedzmy, i po trzecie udział naszej marynarki wojennej w natowskich zadaniach, w natowskich ćwiczeniach, czy na Morzu Śródziemnym, czy na Bałtyku,
to
czy na Morzu Północnym.
To zaraz się odezwą głosy, że to budujemy za miliardy skomplikowane statki, żeby bronić innych.
Ale to nie są skomplikowane statki, to nie, to się dzisiaj mówi o 6 ewentualnie jednostkach, które mają być oddawane na przestrzeni najbliższych 3-4 lat, 5, i mówi się o 3 okrętach podwodnych, i to jest tak naprawdę najciekawszy projekt, okręty podwodne, bo one będą stanowiły o sile i skuteczności polskiej marynarki wojennej i o tym, że my będziemy mogli naprawdę wystawić flagową jednostkę na przykład do jakiejś operacji antyterrorystycznej w okolicach Afryki, gdzie była Atalanta, no tak, organizowana bez udziału polskiej marynarki wojennej.
Po to,
pierwsza
żeby się
misja
popisać.
Unii Europejskiej.
No bo po co nam 3 okręty podwodne duże na Bałtyku?
No to prawda, że trudno powiedzieć,
no
ile ich
powinno
mieć.
Może po to, że jak zlikwidują 2, żeby był chociaż 1.
No to 2 trzeba było, 1 na
prawda,
zmianę.
One mają mieć jakieś takie zadanie strategiczne. Przypomnę, że podobne decyzje podjął Izrael kilka lat temu, no ale on ma zupełnie inną sytuację i też myślę, że pewną tajemnicą Poliszynela jest to, jakie głowice mają
rakiety,
które zainstalowane są na tych okrętach podwodnych. To myślę, że jest pewnego rodzaju...
No tak, ale Izrael jest krajem, który w swojej krótkiej historii nie przegrał żadnej wojny. No, a
ale
toczył
z kolei też dużo więcej niż jakikolwiek inny kraj w tym czasie. Chcę was spytać o zupełnie inny temat teraz, czyli o temat rozrywkowy. Daniel Stenzel, niewyspany z Openera. Udana impreza, choć też odnoszę takie wrażenie, że po raz pierwszy nabrała charakteru politycznego, bo szef Openera wypowiedział się na temat kultury, co ciekawe, w takim wywiadzie, i powiedział w którymś momencie, że dziwi się, że polskie Ministerstwo Kultury nie jest zainteresowane wspieraniem, czy też doskonaleniem takich imprez jak Opener, które są ważnym nośnikiem kultury w tym kraju.
Ja mam bardzo liberalne podejście do tego, co państwo powinno finansować w kulturze, a czego nie powinno finansować, więc myślę, że nie do końca tego typu wydarzenia powinny być przez państwo wspierane. Przez samorząd tak, bo to jest w interesie miasta, to jest w interesie regionu, żeby się promować za granicą. Jest wielu obcokrajowców, jak się przechodzi polem czy tą strefą, w której się znajdują różnego rodzaju food trucki, to słychać naprawdę bardzo często język angielski. I to jest trochę taki festiwal, który wrósł już dzisiaj w Gdynię i trudno sobie chyba dzisiaj wyobrazić lepszy pomysł na promocję, więc miasto na pewno musi być zainteresowane. Natomiast polityka, tej polityki nigdy nie było. No była wtedy, gdy Open Air pokrył się z wyborami prezydenckimi, zdaje się.
Tym bardziej, że Open Air jest przedsięwzięciem komercyjnym, więc szef Open Aira organizuje to nie po to, żeby nam ładnie ktoś zagrał, tylko po to, żeby na tym zarobić. No, więc
to prawda, choć rzeczywiście też te imprezy, wielkie imprezy plenerowe są ważnym nośnikiem. Znaczy po prostu zgromadzenie tak licznej grona osób jest dobrą szansą tego, żeby pokazać właśnie też różne inne zjawiska. Przypomnę, że w tym roku na przykład jest taka prezentacja plastyczna, która jest jakimś elementem tego festiwalu. Z reguły były jakieś wydarzenia teatralne czy parateatralne.
Cały czas.
Prawda? I to jest,
teatry
to
są, cieszą się
i to jest pytanie teraz właśnie o to właśnie, czy wielkie imprezy plenerowe nie powinny być w większym stopniu używane na przykład przez tych, którzy odpowiadają za politykę kulturalną do tego, żeby tym nośnikiem pozostać. Także wejściem na przykład młodego pokolenia w coś, co nazywamy, przepraszam, nie deprecjonując zespołów występujących na openerze w tak zwaną kulturą wysoką.
Ja też mam takie dość tutaj sceptyczne zdanie, jeśli chodzi o udział pieniędzy publicznych w tego rodzaju wydarzeniach. Wydaje mi się, że jeśli to będzie wydarzenie komercyjne, to niech tak zostanie. Miasta oczywiście niech się do tego dokładają. Natomiast no dajmy ludziom trochę wolności. Ja myślę, że tam, gdzie są pieniądze publiczne, tam też są pewne wymagania. Jeśli tych pieniędzy będzie za dużo, to nie będzie wolności. No, jeśli ta impreza cieszy się takim powodzeniem, to chyba nie tylko dlatego, ja już powiedzmy, już mówiłem to, że swoje lata już przeżyłem, ale ja lubię, kiedy coś słychać. Nie? Na openerze nie byłem. Więc nie wiem, jak jest w tym roku, ale mam nadzieję, że to, co grają na scenie, też słychać na lotnisku, że słychać muzykę.
Słychać muzykę fantastycznie, bo Major Lazer to...
Więc to jest dobre.
Słychać muzykę zamiast lądujących i startujących samolotów.
No, dokładnie. Ale to jest...
I myślę, że zostawmy ludziom... No, to są wakacje, to się zbiega z takim okresem końca roku szkolnego. Jeśli zostawimy ludziom troszeczkę luzu, wakacji, przychodzą tam przecież nie tylko młodzi uczniowie czy studenci.
To jest ewidentnie dwupokoleniowa impreza.
Tak,
to jest taka to impreza rodziców i dzieci.
To chyba jest dobrze.
Trochę też jest tak, jak mówi Marek, że jeżeli państwo zaczęłoby dawać pieniądze, to państwo zaczęłoby w pewnym sensie narzucać line-up.
Zaczęło wyobraźcie sobie teraz sytuację, niech tam się jakiś muzyk wygłupi na scenie, od razu będzie nie wiadomo jaka awantura i tak dalej. Teraz to jest można.
Ale wyobraź sobie organizatorów, którzy są postawieni przed faktem, że albo...
Muszą się odciąć od kogoś, albo nie.
Albo na przykład zagra Arka Noego, albo nie będzie 10 milionów dotacji, prawda?
No nie, to o tym nie myśleliśmy. Myślisz, ja myślałem raczej o tym właśnie, żeby wykorzystywać tę imprezę także właśnie dla czegoś, co jeśli chodzi o kulturę, zagrożenie. Ma być może jakiś społeczny cel.
Ale kultura też jest polityczna.
No właśnie, chcę powiedzieć, że najważniejszym elementem tej łamigłówki jest także to, że ten festiwal wpisuje się w taką europejską mapę tych festiwali.
Tak, jest ich tam mnóstwo.
Przypomnę, że większość tych festiwali ma jakąś określoną cenę za te 3-4 dni koncertów. I w większości europejskich krajów jest ona znacznie wyższa niż na openerze. I myślę, że to jest ten ważny element
rynkowy.
A to są dokładnie często te same zespoły, dlatego że odnoszę takie wrażenie, że zarówno w Danii, w Wielkiej Brytanii, czy w Belgii, bo taka jest seria 3 koncertów, które właściwie poprzedzają Heinekena albo są bezpośrednio po nim. Tam z reguły powtarzają się te same zespoły.
Już nie
Heinekena,
Openera. Sponsora już nie ma tytularnego.
Chcę was jeszcze spytać o ten początek wakacji. Zaczynają się bardzo upalnie. Opener pokazuje, jak wiele osób przyjechało do Gdyni. Czy macie wrażenie, że to będzie także rok wakacji w Polsce? Przypomnę, że wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych umieściło na takiej liście nie jedź także Egipt i to także Egipt w tak zwanych kurortach. Czyli po raz pierwszy to ostrzeżenie dotyczy wyjeżdżania do jednego z najbardziej popularnych krajów. kilometrów do tej pory polskich.
Pytanie do ciebie, Wojtek, bo ty chyba, to twoja ulubiona
destynacja. Ja co pewien czas jeżdżę. Drugim elementem jest Grecja. Przypomnę, że po Egipcie, który spadł na dalsze miejsca po wydarzeniach ostatnich lat, tym miejscem, dokąd Polacy najczęściej jeździli, była Grecja. Pytanie, czy to będzie rok wakacji w Polsce?
Czyli zapraszamy nad Bałtyk. No.
Zapraszamy
tak
nad Bałtyk.
Tak jak zapraszaliśmy rok temu, tak zapraszamy w zeszłym roku.
Rzeczywiście także
temperatury już mamy prawie jak w Grecji.
I był to rok fantastyczny na Półwyspie.
I nie musisz stać w kolejce do bankomatu.
Chociaż można się obawiać trochę cen. Czy właściciele pensjonatów i hoteli nagle nie zwariują i znowu ceny nie podskoczą do góry, co skutecznie odstraszy.
Ale z tymi cenami tak nie było w zeszłym roku.
Myślę, że kluczowa jest pogoda. To znaczy, jeśli pogoda będzie w miarę przyzwoita, to tutaj będą tłumy, będziemy mieli rekordy. Nie? To też wracając do Openera, w ubiegłym roku była taka dyskusja związana z tym, że trzeba troszeczkę zmienić formułę, bo tych widzów ubywa, ale w tym roku, z tego co słyszałem, tam są rzeczywiście dzikie tłumy. Troszeczkę postawiono na może nie na inny rodzaj muzyki, ale troszeczkę tych artystów zrobiono taki pewien rodzaj urawniłowki, żeby tam nie było tej jednej gwiazdy, nie wiadomo jakiej, na którą wszyscy czekają, ale to jest bardzo...
Faktycznie takie... kilka mocnych zespołów, tak, właśnie tak jak Major
Lazer. W miarę równo. I taki rekord frekwencyjny chyba się rzeczywiście szykuje, żeby też tak było na naszych plażach. No, ja myślę, że upały to mają to do siebie, że w lipcu trwają może 3, 4, 5 dni. Potem różnie to bywa w tym klimacie. Więc oprócz tej oferty takiej słonecznej trzeba mieć również inną. No i jeżeli rzeczywiście jest bardzo niebezpiecznie w tych krajach takich jak kraje arabskie, a w Grecji bankomaty odmawiają posłuszeństwa, no to zapraszamy nad Bałtyk.
Tu nikt nie obetnie ci głowy.
To prawda, ja myślę,
że... A bankomaty wypłacą pieniądze. Tak,
bankomaty wypłacą pieniądze. Chcę was spytać, a w takim razie co, jak będziemy sobie radzić z upałami? Czy wy macie jakiś na to patent? Jak wczoraj zniosłeś upały na lotnisku w Gdyni? Mówiono, że jest rzeczywiście bardzo ciepło.
Było ciepło, ale jakoś tego za bardzo nie odczułem, także myślę, że na lotnisku w Gdyni jest powiew takiej, prawda, świeżości, bryzy morskiej, szczególnie z rana, to się przydaje festiwalowi, więc nie, w porządku.
Muzykę z lotniska w Gdyni słychać nawet w Rumi i nie przeszkadza, napisał jeden z naszych słuchaczy, także odnoszę takie wrażenie,
fajne, że... To jest fajne, że my żyjemy naprawdę tym festiwalem, fajną imprezą, bo dzisiaj jak polecisz do Londynu, porozmawiasz z młodymi Anglikami, zapytasz ich o Gdańsk, to oni powiedzą Gdynia Open Air. Nie?
No, czyli to jest Gdańsk świetna, z Gdynią, można powiedzieć.
To jest świetna, to jest naprawdę świetna promocja dla samorządu i mądrze dotowana impreza, bo wiele imprez jest dotowanych niemądrze przez nasze samorządy. Wracając jeszcze do tego tematu kultury i wspierania kultury, prawda? Tak zwanej kultury.
No dobrze, kochani, to w takim razie co z wakacjami? Ja wyjeżdżam do kraju, który nie jest ani arabski, ani nie ma problemu z bankomatami, choć obowiązuje tam euro, także mogę to tyle zdradzić, czyli Portugalia. A panowie?
No jeszcze nie mam sprecyzowanych planów, ale będzie to gdzieś pewnie cesarstwo byłe austro-węgierskie.
No. Ja zostanę w Polsce, moja córka ma dopiero 2 lata, więc jak gdyby dalsze podróże staje się marudna po prostu i męcząca, jeżeli gdzieś dalej wyjeżdżamy, więc w tym roku sobie odpuszczamy.
Ale wyjazdy. Polskie morze czy polskie góry?
Raczej polskie morze, Kaszuby, Kociewie. O.
To też jest, wiesz, bo my cały czas też patrzymy na to w ten sposób, że turysta to jest ktoś taki w przeważającej większości, kto lubi gdzieś zalec, nie do końca trzeźwawy, objada się tym wszystkim, co tam jest za darmo w ramach All Inclusive, a potem gdzieś jeszcze dopija wieczorami w pokoju hotelowym. Ja myślę, że coraz więcej też jest takich turystów, którzy czegoś więcej oczekują. Nie tylko, myślę, zwiedzania zabytków, ale też pewnej aktywności. No. Mamy tutaj świetne tereny do uprawiania różnego rodzaju sportów, takich mniej ekstremalnych. Można jeździć na rowerze i to zrobić dziennie kilkadziesiąt kilometrów w naprawdę urokliwej drodze rowerowej, jakiej nie ma w Polsce. I to jest plus tego terenu, że kiedy troszeczkę czasami mniej jest tego
można
słońca...
Można pływać na zatoce, na desce.
No można też pływać na desce. No to już jest chyba już bardziej taki ekstremalny.
O własnych siłach można też pływać.
Ale to jest to, czego oczekują turyści, czego ja na przykład jako turysta oczekuję, czyli no nie byłbym chyba w stanie przez powiedzmy 10 dni przychodzić ciągle na ten sam leżak i gdzieś tam się dopalać, nie?
Zachęcamy w takim razie do takiego aktywnego spędzania tego lata. Zachęcamy do przyjeżdżania nad polskie wybrzeże. Myślę, że to rzeczywiście może być ciekawy rok, rok być może rekordowy, jeśli chodzi o kolejne turystyczne imprezy odbywające się u nas i o frekwencję tych,
fajnie,
którzy przyjeżdżają do nas.
Bo
zapraszamy serdecznie,
fajna.
A panom jeszcze raz bardzo dziękuję. Robert Kiewlicz, Trójmiasto.pl, Marek Wałuszko, Telewizja Polska, Daniel Stenzel, TVN, tuż przed wyjazdem do Warszawy. Miłego dyżuru ci życzymy.
Tak, w klimatyzowanym miejscu, więc upały w ten weekend nie będą mi doskwierały.
My także w pracy zdaje
się
spędzamy, także
pięknych dni.
No właśnie, ciepłych. Dziękujemy bardzo i państwu też życzymy miłego weekendu.